Wydawnictwo Bajkel.pl. Anna Przybylak. Cukrzycowy zawrót głowy. Moje wspomnienia o młodzieńczych i dorosłych latach zmagań z niełatwą chorobą, cukrzycą. Czyta autorka. Podziękowania. Historie opisane w tej książce są oparte na autentycznych wydarzeniach z mojego życia, z cukrzycą i bez niej. Jeszcze kilka lat temu walczyłam ze sobą, aby kontynuować życie. Nie napisałabym tej książki, ponieważ nie byłoby mnie tutaj z wami. A jednak dzięki wam i swojej pracy podniosłam się i żyję dalej. Szczególnie dziękuję kochanemu mężowi, rodzicom, braciom i mojemu najlepszemu diabetologowi za wsparcie przy tworzeniu tej książki. Dedykuję tę książkę sobie i mojej chorobie. Naprawdę wiele razem przeszłyśmy i dokonałyśmy. Wstęp. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Mam na imię Ania i od wielu lat choruję na cukrzycę typu pierwszego. Tak, to jest ta wersja cukrzycy, jak to niektórzy określają, cięższa, na tę chwilę nieuleczalna i na pewno insulinozależna. Moja trzustka nie wytwarza insuliny. Zachorowałam dawno, bo w 1997 roku. Zupełnie inaczej leczyło się wtedy cukrzycę niż leczy teraz, w 2022 roku. I to powinieneś wiedzieć, gdy za chwilę przeniesiesz się do tamtych, odległych czasów. Będę przedstawiać tam swoje dzieciństwo jeszcze przed chorobą, a przede wszystkim uchwycę moment, kiedy zachorowałam. Miałam wtedy rocznikowo 11 lat, kalendarzowo 10. I byłam małą, zagubioną dziewczynką, której w jednej chwili życie miało przewrócić się do góry nogami. Z czasem rosłam, dojrzewałam i stałam się nastolatką, później już dorosłą kobietą. Przez te lata zmagałam się nie tylko z cukrzycą, ale też z innymi zaburzeniami, o której tutaj usłyszysz. Mimo że dziś jest inna świadomość cukrzycy niż była w tamtym stuleciu, większy jest też dostęp do informacji, tak cały czas łączy te okresy jedno – emocje. Smutku, niepewności, wstydu, złości, buntu, frustracji, a czasem satysfakcji czy radości oraz poczucie niesprawiedliwości, krzywdy i niezrozumienia. Z pewnością część z nich dobrze znasz i właśnie je znajdziesz tutaj, w tej książce. Cieszę się, że sięgnąłeś po tę pozycję. To jest już dla mnie duże wyróżnienie, że spędzisz ze mną kilka dobrych godzin. Dziękuję ci za to. Wiedz, że dołożyłam wszelkich starań, by przedstawić te cukrzycowe życie takim, jakie ono jest. Od razu powiem, że nie jestem alfą i omegą, nie wiem wszystkiego, czasami coś robię źle lub nieprawidłowo. Takie było i jest właśnie moje życie. Nieidealne. I takie też je przedstawię. Życzyłabym sobie jednak, abyś wyciągnął z mojej książki jak najwięcej dobrego dla siebie. Rozsiądź się zatem wygodnie, gdziekolwiek teraz jesteś. Zapraszam cię do mojego szalonego świata, bo z pewnością trochę zawrócę ci w głowie, jak w tytule tej książki. Nie tylko cukrzycowo. Ania Przybylak. Rozdział pierwszy. Okropne wesołe miasteczko. Rok 1991. Wiek 5 lat. Staż cukrzycy, jeszcze nie zachorowałam. Jak wielka była moja radość, kiedy mama zakomunikowała nam, że po południu zabiera nas do wesołego miasteczka. Do naszego małego miasta przyjeżdżało ono niezwykle rzadko. Września, w której się urodziłam, nie jest dużą miejscowością. W porównaniu z odległym o 50 km Poznaniem wydawała się być bardzo mała. Zatem przyjazd takiej atrakcji był niewątpliwie dużym wyzwaniem dla miasta. Nie przeszkadzało mi, że znowu musiałam wcisnąć na siebie biało-niebieską, dziewczęcą sukienkę. Nienawidziłam jej. W ogóle nie cierpiałam nosić sukienek. Nie bardzo mogłam zrozumieć, czemu mój o 8 minut młodszy brat może chodzić w wygodnych spodniach, podczas gdy ja musiałam zakładać te wstrętne białe rajstopki i spódniczkę w falbanki. Najważniejsze, że podobałam się w niej mojej mamie. W końcu zawsze marzyła, żeby mieć córeczkę. Z nosem na kwintę grzecznie się ubrałam i cieszyłam z faktu, że za chwilę przejadę się na karuzeli. Aniu, strofowała mnie mama, gdy udawaliśmy się na naszą obiecaną atrakcję. Dziewczynki powinny stawiać drobniejsze kroczki. Dobrze, mamusiu, odpowiedziałam grzecznie, po czym zupełnie nie zważając na jej słowa, puściłam rękę Marcina i podbiegłam do wielkiej karuzeli. Z perspektywy 5-letniego dziecka wydawała się być ogromna. Wagoniki w kształcie białych łabędzi mieściły po 2 osoby. W każdym z nich znajdowała się dźwignia, którą sterowało się samodzielnie, góra-dół. Mamusiu, ja chcę na tej jechać! Teraz, teraz, proszę! Krzyknęłam, jakby łabędź miał za chwilę odfrunąć. A nie będziesz się bała? Mama spojrzała na mnie niepewnie. Wagoniki w pozycji górnej znajdowały się dobre 5 metrów nad ziemią. Nie, oznajmiłam zdecydowanym tonem, żeby przypadkiem mama się nie rozmyśliła i pozwoliła mi na nią wsiąść. Dobrze, przytaknęła. A ty, Marcinku, też chcesz jechać? Tak, brat się trochę zawahał, po czym popatrzył na mnie wzrokiem zbuntowanego i rozżalonego dziecka. Ale ja nie chcę jechać z Anią. Ona i tak nie da mi prowadzić. Dobrze mnie mały gagatek wyczuł. Lubiłam mieć kontrolę i nadawać bieg naszym zabawom. Przeważnie to on mnie słuchał, a nie ja jego. I całe szczęście. Niech sobie jedzie sam. Przynajmniej będę miała cały wagonik dla siebie. Obym tylko mogła. Mama podeszła do pana, który sterował karuzelą. Nie wiem, o czym rozmawiali, ale gdy zauważyłam, że ten skinął głową, wpakowałam się od razu bez zgody mamy do wagonika. Marcin również ruszył. Celowo usiadł przede mną. Doskonale wiedział, że mnie to wkurzy. Mało tego, w drodze do swojego łabędzia zdążył mi jeszcze wytknąć język. Nie mogłam pozostawić takiego gestu obojętnie i również pokazałam mu swój różowawy jęzor. Był jeszcze dość mocno zaczerwieniony i rozcięty na 1,5 centymetra po ostatnim upadku, kiedy to impetem drobnego ciała wpadłam na poręcz domowego fotela. Obyło się na szczęście bez szycia. Łabędzie ruszyły, a w powietrzu rozległ się dźwięk dzikiej muzyki, która początkowo nawet mi nie przeszkadzała. Denerwowałam się za to widokiem brata, a raczej jego pleców. W pozostałych nikt więcej nie jechał. Jak ten gnojek mógł się tak wpakować przede mną? To ja powinnam siedzieć w pierwszym łabędziu, nie on! Przez chwilę pomyślałam, że go nawet dogonię i wyprzedzę, ale moja młoda osoba nie rozumiała, że wagoniki były na stałe przytwierdzone do walca, który kręcił je wokoło. Mój łabędź nie doganiał więc brata i nadal był 3 metry z tyłu. Zwolniłam blokadę, chcąc, aby chociaż poszedł do góry i abym choć przez chwilę mogła przodować nad Marcinem. Poszedł. I tam został. Chciałam spuścić wagonik, a on nijak nie chciał mnie słuchać. Jejku, co się dzieje? Dlaczego nie mogę jechać w dół? Jej, ja chcę do mamusi! Aniu, krzyknęła z dołu mama. Spuść dźwigienkę, to się opuścisz. Nie mogę, wykrztusiłam przez łzy. Co? Jak to nie możesz? Patrzyła zdziwionym wzrokiem ku górze. Musisz nadusić tę dźwigienkę. Ale mamusiu, nie mogę, to coś się nie rusza, krzyczałam dalej z wielkim przerażeniem w głosie. Zobaczyłam, jak mama dyskutuje z panem od karuzeli. Wyglądało, jakby mu tłumaczyła, że coś się stało. Taką miałam przynajmniej nadzieję. Z tego strachu nic nie słyszałam. Dudniąca i piskliwa muzyka, którą słyszałam w tle, skutecznie zagłuszała ich rozmowę. Przez chwilę wydawało mi się, że mama zaraz sobie pójdzie do domu, zostawi mnie w tym łabędziu, a ja tam umrę przy dźwiękach tej okropnej melodyjki. Moje 5-letnie życie przelatywało mi przed oczami. Na dodatek Marcin w najlepsze dozował sobie atrakcji, będąc raz wyżej, drugi raz niżej nad ziemią. Zupełnie nie zwracał uwagi, że ja tam ginę. Nagle muzyka ucichła i kolejka powoli zaczęła się zatrzymywać. Marcin już dawno zdążył wysiąść z wagonika, a ja cały czas byłam tam, 5 metrów nad ziemią, sama. Z tego widoku mama zdawała się być jeszcze mniejszą niż była w rzeczywistości. Jej ciało o niskiej i drobnej budowie ledwo było dla mnie zauważalne. Przez chwilę wydawało mi się, że jest łysa, choć przecież nosiła co prawda krótką, ale zawsze ładnie ułożoną blond fryzurkę. Brat, który mimo tego, że był wyższy ode mnie prawie o głowę, to i tak z tej perspektywy był małą, ledwie widoczną blond kropeczką. Słyszałam, że coś pokrzykują, starając się pocieszyć, ale i tak prawie żadne słowa do mnie nie docierały. Miałam śmierć w oczach. Ja nie chcę tutaj umrzeć. Proszę, nie zostawiajcie mnie. Mamusiu, ja się boję. Ratunku! I nie wiem, czy mówiłam to sama do siebie, czy tylko powtarzał to mój wewnętrzny, przestraszony głos. W kółko wołałam o pomoc, a ona nie nadchodziła, bo łabędź utknął w miejscu. Czas leciał koszmarnie wolno. W końcu wagonik lekko się poruszył i łabędź powoli zaczął opadać. Znowu jeszcze wyraźniej usłyszałam ten denerwujący dźwięk wydobywający się z czeluści atrakcji. Gdy tylko wylądowałam i pan kierujący otworzył mi drzwiczki, wybiegłam pośpiesznie, jakby zaraz łabędź miał wybuchnąć. Podbiegłam do mamy, chwytając się jej nóg. Z tego rozpędu prawie ją przewróciłam. Biedna moja córeczka, tuliła mnie. Widzisz, coś się musiało popsuć. Ale nie przejmuj się, pójdziemy na inną karuzelę. To może pojedziecie na tamtych małych motorkach. Pokazała palcem na dwa czerwone motory, które nie wyglądały groźnie, a już na pewno nie poruszały się góra-dół, a tylko kręciły wokoło. Nie chcę już tego okropnego miasteczka, szlochałam, nie mogąc złapać oddechu. Chcę już wrócić do domku. Dobrze, Aniu, ale nie płacz już. Jak chcesz, to możemy pójść do sklepu i kupię wam z Marcinem po lizaku. Co ty na to? Tak, idziemy, podchwycił brat, łapiąc mamę za rękę. Widocznie tym gestem chciał przypieczętować swoją decyzję. Ale naprawdę możemy zjeść lizaczka? Wydukałam niepewnie. W głosie miałam jeszcze duże przerażenie, choć przecież już byłam z powrotem na ziemi. Propozycja mamy wydawała mi się kusząca, a już na pewno mnie nią zaskoczyła. Dobrze wiedziałam, że taki rarytas jadłam chyba ostatnio na Wielkanoc, a był środek lata. Tak, dzieciaczki, kupię wam po dobrym lizaku. Ostatecznie, zanim dostaliśmy słodycz, minęło jeszcze dobre pół godziny. Marcin nie mógł tak obojętnie przejść koło tamtych motorków. I mnie udało się namówić, abym wsiadła, choć byłam początkowo niechętna. Gdy jednak zobaczyłam, że brat wsiada, nie mogłam tak po prostu odpuścić i być mięczakiem. Moje wiotkie nóżki trzęsły się jak świeża, zastygnięta na pół galaretka. Bez owijania w bawełnę. Najzwyczajniej w świecie się bałam, choć za nic nie chciałam się do tego przyznać. W końcu wyszliśmy z okropnego, wesołego miasteczka. Rzuciłam okiem jeszcze raz na tamtego łabędzia, na którym miałam godzinę temu tragicznie zginąć, na oczach mamy, brata i jeszcze innych nic nieznaczących dla mnie osób. Przeżyłam, a mama mnie nie zostawiła. Pozostała tylko trauma, którą miał złagodzić słodko-truskawkowo-śmietankowy smak lizaka. Cmokałam go długo, wciąż nie mogąc otrząsnąć się po zaistniałym incydencie. Rozdział drugi. Pączkowe, beztroskie dzieciństwo. Rok 1995. Wiek 9 lat. Staż cukrzycy. Jeszcze nie zachorowałam. Poranne słońce prażyło przez okno pokoju. Z trudem odkleiłam oczy. Piękna pogoda już od rana wprawiała mnie w dobry nastrój. Nie chciało mi się za bardzo zwlec z wyrka, w końcu były wakacje. Z kuchni naszego małego mieszkanka na pierwszym piętrze czteropiętrowego bloku dolatywał wspaniały, słodki zapach pieczonych pączków. Uwielbiałam go, zwłaszcza, że oznaczał on, że w domu gościliśmy moją kochaną babcię, jedyną, którą miałam. Dalej, dzieciaki, wstawajcie! W drzwiach stanęła właśnie ona, mała, przygarbiona kobietka, w jej charakterystycznym szmacianym fartuchu i z umorsanym od mąki policzku. Dalej, dalej! Zjedźcie śniadanie i możecie spać dalej. Babcia miała swoje zasady, z którymi nie bardzo dało się dyskutować. Śniadanie to podstawa i trzeba je zjeść. Wstałam pierwsza. Mój brat bliźniak dopiero co w najlepsze obrał drugi bok. Och, jaki wspaniały dzień się zapowiada! Gdzie są moje ponczusie? Kuchnia tętniła życiem. W drzwiach zobaczyłam starszego o 12 lat brata Piotrka, skubiącego surowy groszek i uśmiechającego się w moim kierunku. Mama również przywitała mnie ciepłym uśmiechem, kulając kolejny rządek tych małych, drożdżowych kuleczek. Nie należała ona do osób bardzo wylewnych w uczucia. Często trzymała dystans do drugiego człowieka, zwłaszcza do domowników. Razem z tatą wychowywali nas w dość żelaznej dyscyplinie, grzeczności, posłuszeństwa i porządku. Jednym słowem, byliśmy trzymani krótko. Tylko uważaj, ostrożnie, żebyś się nie poparzyła. Babcia rzuciła do mnie poważniej, doglądając, czy już kolejna partia ciasta była gotowa do włożenia na rozgrzany tłuszcz. Pączki, hurra! Wparowałam uradowana. Tylko dla mnie bez dżemu, proszę. Nie lubiłam, jak pączki były napchane jakimiś dziwnymi rzeczami, a już na pewno nie powidłami. Tak, tak, wiemy, skinęła mama głową, czuwając nad dobrą organizacją całej tej rodzinnej produkcji. Tutaj już masz osobno usmażone, specjalnie dla ciebie, Aniu. I już moja mała rączka sięgała po tego okrąglutkiego, śmiejącego się do mnie pączusia, gdy usłyszałam za plecami małą reprymendę. Od razu pod nos babcia podstawiła mi dwie skibki chleba. Standardowo, jak co rano, z żółtym serem. Najpierw śniadanie, później deser, wydała rozkaz, klepiąc po niesfornej ręce. Mimo, że ślinka ciekła mi na widok łakoci, musiałam najpierw posłuchać babci. Chudym dupskiem wcisnęłam się na taboret koło Piotrka. Tak bardzo się za nim stęskniłam. Piotrek rzadko bywał w domu. Cieszyłam się, że na weekend dostał przepustkę z wojska, więc każdą jedną chwilę chciałam wykorzystać, by być bliżej niego. A Marcin już wstał? Dopytała mama. Mój 9-letni braciszek jeszcze leżał. Tylko za zamkniętych drzwi od kuchni słychać było ciche jego mruknięcia, że już wstaje. Zanim zjawił się w kuchni, ja już byłam do przodu o jedną skibkę chleba, która to coraz szybciej przybliżała mnie do skonsumowania tych małych słodkości. Osłodziłaś mi? Zapytał Marcin w moim kierunku, chwytając letnią już herbatę i nie przejmując się, że zostawił otwarte drzwi kuchenne. Fuj, gorzka! A bo też musisz słodzić, wtrąciła się od razu mama. Zobacz, ile tutaj słodkich bułeczek babcia dla was przygotowała. Marcin, zamykaj te drzwi! Furknęła, orientując się, że to o niej mowa. Pączki muszą się dobrze wygarować. Niewątpliwie w domu było dziś prawdziwe słodkie święto. Przyznaję, że łakocie gościły u nas niezwykle rzadko. Babciu, pyszota! Nie mogłam znaleźć słów, jak bardzo mi smakowały. Palce lizać! Nim zdążyłam sięgnąć po drugi pączek, na korytarzu rozległ się dzwonek do domofonu. Mama podeszła do słuchawki. Jeszcze jedzą śniadanie. Może później. Tak, Ania też wyjdzie. Dorzuciła. Skapnęłam się, że musieli być to moi podwórkowi koledzy. Wszyscy doskonale wiedzieli, że nie było zabawy bez Ani. Jak jest Ania, to jest zabawa. Zawsze byłam bardzo żywym dzieckiem. Wszędzie było mnie pełno. Mnóstwo spontanicznych, często szalonych pomysłów. Na naszym małym osiedlu nie było za dużo dzieciaków. Zawsze z Marcinem bawiliśmy się z tą samą ekipą. Krysią, Basią, Andrzejem i Jakubem. Jakub był jednak od nas dużo starszy. Chodził do 5. klasy. Tę 3-letnią różnicę dało się wyczuć. Wyjrzałam przez okno. Zobaczyłam całą czwórkę. Andrzej mnie od razu dostrzegł i zaczął wymachiwać, żebyśmy z Marcinem szybko do nich dołączyli. Na jednym pączku póki co musiało się skończyć. Zanim Marcin zdążył przełknąć ostatni kęs chleba, ja już miałam założone buty. Nie szło czasem za mną nadążyć. Widać było wyraźną różnicę między nami. Marcin spokojny, ja rzutka i promienna, niczym iskierka. Najbardziej lubiłam bawić się w chowanego. Jedno z nas liczyło do 10, a pozostali mieli w tym czasie schować się za jakimś samochodem, czy najlepiej w krzakach. W końcu tam było najwięcej skrytek i tajemnych przejść. A już najkorzystniej dla mnie, jak te krzaki były jak najbardziej oddalone od miejsca, w którym zaczynała się zabawa. Trzeba było dobiec do miejsca odliczania, odbić się ręką i krzyknąć – wolny. Przeważnie tym punktem były drzwi od klatki schodowej. Wolny z kolei oznaczało, że nie trzeba być tym, który szuka następny. Ja jako swoją skrytkę wybierałam oczywiście te najdalsze krzaki. Raz, dwa, trzy, Baśka za samochodem, krzyknął Andrzej, który z całej tej naszej 6-osobowej paczki był najbardziej misiowatym dzieckiem. Z tym okrągłym brzuszkiem było mu nawet do twarzy. Za którym? Cienki głosik Basi nie dawał za wygraną, że została złapana. Za czerwonym maluchem! A wcale, że nie! Wyskoczyła uradowana zza białego kaszlaka. To jest biały ciamajdo! Powiedziała to z taką dumą, jakby właśnie wygrała misia na loterii. Jeszcze nasza blondy, tak? Andrzej wyraźnie posmutniał, wiedząc, że już był bliski, żeby ponownie nie musiał szukać. A ja zadowolona, przyczajona 50 metrów od drzwi klatki, tylko wychylałam się z dziupli, by zobaczyć, czy Andrzej mnie nie widzi. Po Andrzeju nie było ani widu, ani słychu, a przynajmniej nie mogłam go dostrzec, wypatrując chłopca przez grube szkła w oprawkach. Wiedziałam, że wzrok mi się znowu pogorszył i nie widzę już tak wyraźnie oddalonych ode mnie przedmiotów. Ludzi też. No chyba aż tak ślepa nie jestem. Widocznie polazł gdzieś w innym kierunku. Teraz zdążę dopiec. Śmielej wysunęłam się za krzaka i wyskoczyłam jak z procy. Gruba gałąź zraniła moje drobne ramię, ale kto by się tym przejmował? Biegłam. Nie. Pędziłam niczym struś pędzi wiatr. Kątem oka zobaczyłam 5 metrów przede mną biegnącego Andrzeja. Skąd on wylazł? O nie, nie zdążę. Odpaliłam mojego nożnego naładowanego rannymi pączkami dopalacza i ze strusia zamieniłam się w Irenę Szewińską, medalistkę olimpijską. Ja nie biegłam po medal. Biegłam o honor i podziw reszty podwórkowej ekipy. A ci zaczęli drzeć się na całe gardło. Ania, Ania, Ania! Kibicowali mi tak głośno, że aż dziw, że sąsiedzi znosili te krzyki. Wolna! Wykrztusiłam ostatnim tchem i od razu padłam na ziemię. No, no nie, i znowu muszę liczyć. Andrzej też ledwo mówił, ale po 3 sekundach stał już ponownie tyłem do nas i zaczął odliczanie. 10, 9, 8, 7. I tak potrafiliśmy bawić się do późnego wieczora. Piękny czas szczęśliwego dzieciństwa. Nie przeszkadzała nam temperatura, która tamtego lata była potwornie wysoka. Kto by tam siedział przed telewizorem i oglądał te nudne obrazy? Dwór był naszym życiem, a zegarkiem zachodzące słońce lub rodzice, którzy wołali na obiad czy kolację. Mieliśmy niespożyte ilości energii, a wyobraźnia, w co się w danej chwili będziemy bawić, nie miała końca. Stare torebki po cukrze czy mące, by móc do nich nasypać piasku i bawić się w sklep. Gumy, skakanki, koce do pikników na trawie, piłkę do nogi, w którą uwielbiałam grać z chłopakami, a to towarzystwo lubiłam najbardziej. Miałam sporo chłopięcych zachowań, a przeszczęśliwa mama na siłę ubierała mnie w bufiaste kiecki, które całym swym dziecięcym jestestwem nienawidziłam. Tak, zdecydowanie byłam tą chłopczycą, która bardzo dobrze odnajdywała się w tej roli. Niekoniecznie godziło się to z marzeniami rodziców, którzy inaczej wyobrażali sobie dziewczęce dzieciństwo. Dostawałam larki Barbie, by za 5 minut ukręcić im łebek, samochodzik, by skakać z radości. Inną kwestią jest fakt, że zawsze ciągnęło mnie do adrenaliny i niebezpieczeństw. Spinanie się na drzewa, wywrotki na rowerze przez za szybką jazdę. Miałam niezliczone ilości zwariowanych pomysłów, które przeważnie kończyły się jakimś potłuczeniem. Licznych siniaków czy stróbków na nogach i rękach nikt nie liczył. Te dni dziecięcych lat mogłyby trwać wiecznie. Nasza zgrana ekipa tylko czekała, kiedy będzie można wyjść na dwór i się wspólnie pobawić. Młode dzieciaki, bez zmartwień, problemów i chorób. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że beztroskie dzieciństwo tak szybko miało się dla mnie skończyć, a iskierka energii powoli zacząć gasnąć. Rozdział 3. Zimowy sen. Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy, miesiąc przed diagnozą. Lubiliśmy z Marcinem szkołę. Pierwsze kroki w nauce, jak czytanie i pisanie, przychodziły nam z dużą łatwością. Szczególnie było widać to po bracie. Zawsze uważnie i z ciekawością wsłuchiwał się w temat lekcji. On umysł ścisły, ja humanistka. Różnił się ode mnie nie tylko pod względem matematycznej i logicznej inteligencji, ale też i w sporcie. Ja, co nie dociągnęłam na lekcji pod kątem wiedzy, to z dużym zapasem nadrabiałam na WF-ie. Tutaj zawsze wiodłam swój prym, nie tylko nad bratem, ale także w klasie, a nawet i w szkole. Sport był moim konikiem. Uwielbiałam ruch. Im szybciej biegałam, rzucałam czy skakałam, tym jeszcze bardziej to kochałam. Może dlatego, że miałam okazję czuć smak zwycięstwa i być przed bratem. Taki trochę nieoficjalny rodzinny pojedynek. Jednak od początku roku 1997 zaczęło dziać się ze mną coś niepokojącego. Wybiła godzina 10:35 i w końcu rozległ się dzwonek na długą przerwę. Przeszłam korytarzem z jednej sali do drugiej. Rżnęłam od niechcenia plecak pod ścianę, tak jak zresztą większość z nas to robiła. Na korytarzu było zimno, ale uznałam to za normalne. W końcu był luty i zima na dobre się rozhulała. Nie wiem, czy z tego zimna, czy od czegoś innego, ale kompletnie nie miałam siły. Postanowiłam, podobnie jak mój plecak, podeprzeć szkolne mury. Usiadłam na nim. Nawet nie za bardzo chciało mi się jeść, stąd przymknęłam na chwilę oczy, by trochę odpocząć. Gdzieś z oddali dochodził jazgot dziecięcych krzyków, a ja odpływałam. Nagle usłyszałam wołanie nauczycielki. No wchodzić, wchodzić, poganiała katechetka, więc stwierdziłam, że chyba przespałam dzwonek na lekcję. Na co czekacie? Ruszcie się, bo grzebiecie się jak takie muchy w smole. Coś by w tym było, bo faktycznie z trudem się podniosłam. To były jedne z tych zajęć, które większość z nas uczniów nie cierpiała. Pomódlmy się, zakomunikowała, zanim większość zdążyła rozsiąść się w ławkach. Ja zdążyłam. Marcin spojrzał na mnie trochę zezłoszczony. Ania, wstawaj, modlimy się. Nie czułam się dobrze. Było mi słabo. Z racji tego, że siedzieliśmy z bratem w przedostatniej ławce, miałam nadzieję, że nikt nie zauważy, że nie stoję do modlitwy. Ania, co jest? Jak się źle czujesz, to idź do higienistki, powiedział zły, a jednak trochę zatroskany. Nie, już wstaję. Po skończonej modlitwie mogliśmy już oficjalnie usiąść. Na tych lekcjach nie było zbytniej dyscypliny. To nie to samo, co na lekcjach z panią Krysią, naszą polonistką. Mi te lekcje religii nawet aż tak bardzo nie przeszkadzały. Czasem robiliśmy wspólnie w grupach jakieś ciekawe kolaże czy zadania. Dziś też mieliśmy pracować zespołowo. Dobierzcie się w pary, wydała polecenie katechetka. Marcin, będziesz ze mną? Zapytał Damian, który miał ławkę tuż za nami. Sporo osób chciało być z Marcinem w parze, a to głównie dlatego, że gdy ktoś czegoś nie wiedział w klasie, to odpowiedź znała przeważnie tylko jedna osoba – mój brat. Zawsze siedziałam razem z nim we wspólnej ławce. Jak coś robiliśmy, to przeważnie razem. Damian próbował mimo to dobrać się z najlepszym. Tym razem jego próba zakończyła się fiaskiem. Nie, ja dziś będę z Anią – odmówił Marcin, spoglądając na mnie niepewnie. Nadal nie wiedział, co się ze mną dzieje. Miał jednak przeczucie, że ma dziś pracować tylko ze mną. Wyglądałam kiepsko. Naszym zadaniem było opisanie, jak wyobrażamy sobie idealną rodzinę. Zadanie było dla nas z Marcinem łatwe. My mieliśmy dobrą rodzinę. Mimo tego, że starszy brat robił trochę problemów wychowawczych rodzicom, to nie mogliśmy przecież na nic narzekać. Mieliśmy mamę i tatę, dach nad głową. Aż tak biedni też nie byliśmy, choć nigdy nam się nie przelewało. Od pierwszego do pierwszego jednak zawsze starczyło. Wszyscy byli zdrowi. Tak przegadaliśmy w parze ponad połowę lekcji, zapisując przy tym swoje notatki. Może przegadaliśmy to za duże powiedzenie, bo to Marcin rzucał większością pomysłów i to on zapisywał je na kartce. Ja jakoś tak tylko słuchałam. Od czasu do czasu coś dopowiedziałam. Kto przeczyta swoją pracę? Usłyszałam kątem ucha nauczycielkę. Myśli mi odjeżdżały. Byłam zmęczona, potwornie zmęczona. Bartek z Pauliną, może wy, proszę. Patrzyłam na Paulinę, która żywo prowadziła dyskusję podczas wspólnej prezentacji z Bartkiem. Nie kojarzę, co mówili. Niby otwierali buzię, gestykulowali, a ich głos do mnie nie docierał. Miałam wrażenie, że widzę ich jak przez mgłę. Co oni w ogóle gadają? Nic nie rozumiem. Najchętniej poszłabym spać. Oparłam podbródek na stole. Powieki stawały się coraz cięższe. Niespodziewanie dobiegł mnie głos Marcina. O, chyba teraz czas na naszą prezentację. Brat przedstawiał przy tablicy nasz kolaż, a mnie już tam w klasie nie było. Trwało to może minutę, może 5 czy 10 minut, nie wiem. Ania! Poczułam szturchnięcia brata. Ania, idziemy! Lekcja chyba się skończyła. Widziałam wychodzących z klasy kolegów. Zasnęłam? Co się właściwie stało? Jak długo spałam? Podniosłam swój i tak mocno wychodzony tyłek z krzesła. Wydawało mi się, że moje ciało ważyło tonę. Marcin! Usłyszałam wołanie katechetki, która zatrzymała nas w drzwiach. A ty czasami nie podjadasz kanapek, siostrze? Jakoś tak blado i mizernie wygląda. Nie, Ania ma swoje, odpowiedział spoglądając na mnie kątem oka. Może faktycznie trochę schudłam, ale przecież sporo ostatnio jadłam, choć też nie zawsze miałam apetyt. Ale co do licha się dzieje, że chce mi się tak bardzo spać? W oczach Marcina dojrzałam mocne zaniepokojenie. Wyglądał na bardzo strapionego. Jakby dostrzegł jakąś zbliżającą się chorobę. I słusznie, bo ona właśnie się zaczynała. Tylko jeszcze ani on, ani ja, ani nikt inny nie wiedział, jak ta choroba się nazywa. Rozdział 4. Czy ja jestem na pustyni? Rok 1997. Wiek 11 lat. Staż cukrzycy, tydzień przed diagnozą. To był marcowy, zimny poranek. Mieliśmy wolne od szkoły. Nadszedł upragniony przez większość uczniów tydzień rekolekcji. A że należeliśmy do katolickiej rodziny, to wizyta w kościele w ramach szkoły była naszym obowiązkiem. Nigdy nie uznawałam się za osobę głębokiej wiary, ale wychowana w duchu harmonii i jedności z Bogiem, czułam, że coś tam jest mi na górze pisane. Na dyżurze w domu była nasza kochana babcia. Rodzice pracowali w jednej firmie, często ich zmiany w pracy zaczynały się bardzo wcześnie rano, stąd nie miał nas kto wyszykować do szkoły. Lubiłam te wizyty babci. Choć była skryta, ale zawsze nam jakoś podmaślała. Kiedy razem z Marcinem wstaliśmy rano, mieliśmy już gotowe, świeżo uszykowane śniadanie. Oczywiście czekały też na nas kanapki na wynos, zgrabnie owinięte w papier i zapakowane do pudełka. Nie wspominając o ciepłym obiedzie od razu po skończonych lekcjach, a biada nam było, gdy się na niego spóźniliśmy. Tamten poranek, poza tym, że spaliśmy o godzinę dłużej, niczym więcej się nie różnił od pozostałych. Ta sama rutyna. Ja wstałam pierwsza, później brat. Szybkie myju i do kuchni na śniadanie. Tam babcia przywitała nas kanapkami z żółtym serem i osłodzoną herbatą z dodatkiem cytryny. No prędko, bo się spóźnicie, poganiała. Kościół nie był daleko od domu, niecały kilometr. Mieliśmy zameldować się tam na 9:00. Czekały na nas 3 godziny siedzenia w zimnych murach świątyni. Babciu, nalej mi jeszcze 1 szklankę wody, poprosiłam w pośpiechu. A co ty tak pijesz, dziecko? W kościele nie ma toalety, gdzie się wysikasz? Nalej, nalegałam, nie zastanawiając się, co będzie potem. Chciał mi się po prostu bardzo pić. Chwyciłam kubek i wypiłam 1 duszkiem, chcąc jak najszybciej ugasić pragnienie. Dostałabym 2, to wypiłabym go z podobną łapczywością. Ale babcia mnie już większą ilością nie uraczyła. Było zimno, więc zanim wcisnęliśmy na siebie wełniane czapki, szaliki i rękawiczki oraz ciepłe kozaczki i kurtki, minęło kilka dobrych minut. Weź jeszcze sweterek, Aniu, jakby zrobiło ci się zimno. W kościele może być chłodno o tej porze roku, dorzuciła. Grzecznie zgarnęłam sweter i wyszliśmy z domu. Marcin szedł 3 kroki przede mną. To dziwne, bo zazwyczaj nie mógł mnie dogonić i to ja zawsze czułam jego oddech na plecach. Tym razem było odwrotnie. Z trudem stawiałam kroki. Może to przez śnieg na chodnikach, którego tej zimy było naprawdę sporo. Marcin, czekaj, zawołałam brata. Muszę się wrócić do domu. Ale po co? Stanął jak wryty. Spóźnimy się. To ty idź już, a ja cię najwyżej dogonię. Marcin potrząsnął tylko głową i pobiegł przed siebie. Gdy weszłam do domu, babcia stała przy zlewie i zmywała naczynia po śniadaniu. Zdziwiła się na mój widok, ale ja w tym pośpiechu nic nawet jej nie tłumaczyłam. No, przełknęłam ostatni łyk. Lecę, bo się spóźnię. I uciekłam przed kolejnym dopytywaniem babci, co tak piję. Zresztą i tak nie miałam bladego pojęcia, co mnie tak suszy. Do kościoła dotarłam jako ostatnia. Wnętrze było podzielone na dwie kolumny ławek. Po jednej stronie zasiadały dziewczyny, po drugiej chłopacy. Tak też zresztą było na komunii, którą mieliśmy 2 lata wcześniej. Koledzy już siedzieli. Oczywiście wszystkie miejsca były zajęte. Zostało kilka pojedynczych w pierwszym rzędzie. Wparowałam do środka, nie zważając na spojrzenia i miny koleżanek, których najwyraźniej śmieszyła moja mała obsuwa. Ksiądz też już zdążył pojawić się przed ołtarzem, ale na szczęście oszczędził mi indywidualnych powitań. Każdy z nas dostał modlitewnik i wspólnie mieliśmy śpiewać pieśni. Zanim jednak nastąpiła ta chwila rozrywki, trzeba było wysiedzieć godzinę w ławce i wysłuchać, co ksiądz przygotował na te rekolekcje. Godzina trwała jak wieczność. Część moich koleżanek zaczęła się już wiercić. Z drugiego boku kościoła dobiegały większe szumy. Chłopacy prowadzili coraz głośniejsze pogaduchy, zupełnie niezwiązane z religią. Od razu wychwyciła to katechetka, która spojrzała wymownie na księdza. Wstańcie, dzieci, wygłosił ksiądz. Otwórzcie modlitewniki na 24 stronie i zaśpiewajmy wspólnie pieśń. Wszyscy zerwali się z ławek. Ja zrobiłam to bardzo osowiale. Czułam dość miękkie nogi. Gdzie ta moja energia? W kościele rozległ się dziecięcy głos, a ja nie mogłam otworzyć ust. Boże, ja chcę pić, daj mi wody! A Bóg nie słuchał, bo Sahara w buzi panowała okrutna. Przeraziłam się przez chwilę, bo pomyślałam, że tu Boga nie ma, za to opętał mnie szatan. Zdawało mi się, że niczym pijawka krew wyssał mi całą wodę z organizmu, a już na pewno z buzi. Z trudem odkleiłam kawałek śliny i dołączyłam do śpiewających. Druga zwrotka. Śpiewać już nie byłam w stanie. Tym razem tylko nuciłam melodię. Pięknie, dzieci, usiądźcie, zakomunikował ksiądz. Wszyscy jak stado słoni klapnęliśmy ponownie w ławkach. Rozpoczęła się druga część monologu wielebnego. Jakoś tak szybciej mi zleciała. Miałam wrażenie, że przysypiam, ale słowa do mnie docierały. Zawsze słuchałam uważnie. Przeczuwałam, że będzie z pewnością do napisania wypracowanie z tych rekolekcji. Mówiłam do siebie jakieś bzdety, starając się za wszelką cenę nie zasnąć i jednocześnie zakodować treść kazania. W trzeciej części zajęć czekało na nas trochę sportu. Katechetki czytały litanie, a my klęczeliśmy i opowiadaliśmy wyklepaną regułkę odpowiedzi. Największą atrakcją było dla mnie przyjęcie Komunii Świętej. Nie dość, że lubiłam opłatek, to jeszcze można było się w końcu ruszyć z ławki i wyprostować młode kości. Jako że siedziałam w pierwszym rzędzie, to komunia skapnęła mi się jako pierwszej. Miałam nadzieję, że równie sprawnie uda mi się wyjść z kościoła przed tą całą bandą dzieciaków. W myślach już obierałam strategię, jak tu najszybciej go opuścić, gdy tylko rzucą hasło do wymarszu. Chciałam położyć się do łóżka, choć była dopiero 11:30. Ewidentnie coś było ze mną nie tak. Po słowach księdza ciało Chrystusa znowu z trudem otworzyłam usta. Były zaklejone. Może nie na amen, bo amen powiedziałam i spożyłam ciało pańskie. Opłatek od razu przykleił mi się do podniebienia. Chryste, panie, gdzie jest ta cholerna ślina? O nie, najmocniej przepraszam za mój niewyparzony język. Żałuję i obiecuję poprawę. Tylko, że ja tu usycham. Usiadłam w ławce i uklękłam. Zaczęłam się modlić, rzecz jasna, głównie o dostęp do wody. Rekolekcje i msza dobiegły końca i mogliśmy wyjść na wolność. Strategie ucieczki innych uczniów ze świątyni widocznie były bardziej przemyślane, ponieważ spora część opuściła go szybciej niż ja. Przed kościołem tworzyły się już małe grupki, z którymi zawsze każdy się trzymał. A że ja zawsze szłam w parze razem z bratem, tak też podeszłam do naszej paczki samych chłopaków. Lecimy zaraz pokopać w piłę. Na tym śniegu będzie zabawnie. Dołączasz? Zapytał mnie Krzysiek. Ja dzisiaj odpuszczam. Niechętnie odpowiedziałam. No co ty, Ania, chora jesteś? Jak to odpuszczasz, ty? Zdziwił się. Ano, zbyłam go i pośpiesznie obróciłam się, kierując do domu. Ty też? Nie idziesz z nami? Zdziwił się Adam, patrząc, jak Marcin ruszył za mną. Tak, jak Ania nie idzie, to mi się też nie chce. Na razie, chłopaki. Ale jesteście słabe usze, wykrzyczał Adam. Jak tam sobie chcecie? My idziemy. Tego przezwiska już za dobrze nie usłyszałam, bo z pewnością rzuciłabym zgrabną ripostą. Udałam, że nie słyszę i mu odpuściłam. Nawet przestałam walczyć z odklejeniem od podniebienia pozostałej reszty opłatka. Przykleił się tam na dobre. Do domu wracaliśmy z Marcinem w milczeniu. Wiedziałam, że Marcin spogląda na mnie z zaniepokojeniem. Coś mu nie grało i czuł, że dzieje się ze mną coś niedobrego. Zanim zdążyłam się przywitać z babcią, wparowałam migiem do kuchni. Kilkoma chustami wypiłam pełne 3 szklanki wody. Ale mi się chciało pić, ale ulga! Od razu poczułam, jakby mi dano zastrzyk z adrenaliną. Zaraz po tym pognałam do łazienki opróżnić i tak już mocno bolący pęcherz. A jak było na rekolekcjach? Zapytała babcia Marcina. Nudno, babciu, nudno. Ksiądz ględził godzinami, jedyne co, to dostaliśmy takie fajne znaczki. Wyciągnął z kieszeni okrągły emblemat z kolorowym, mieniącym się napisem „Jesteś cudem świata”. A gdzie jest Ania? Rozejrzała się po chwili. Nie wiem, może w łazience, albo poszła się położyć. Ten dzień dopiero się zaczął. Było południe, a ja leżałam w pokoju szczelnie przykryta puchową kołdrą. Za okna dobiegał zgiełk tętniącego życia. Chciałam nawet wstać i zasiąść do biurka, by napisać zadane wypracowanie, ale łóżko przyciągało mnie niczym największy magnes. Powieki opadały bezwładnie. Nie wstałam nawet na obiad, bo wcale nie chciało mi się jeść. Jedyne co, to przebudziłam się, by zgasić pragnienie i drzemałam dalej. A Ania śpi? Usłyszałam zmartwiony głos mamy, która właśnie wróciła z pracy. Tak, córciu, już od południa tak leży. Martwię się o nią. Nawet na obiad nie wstała. Musisz iść z nią do lekarza. To nie jest normalne. Ciągle pije. Nie wiem, nie liczyłam dokładnie, ale dziś to chyba wypiła z 10 szklanek, minimum. Tak, mamo. W przyszłym tygodniu, jak tylko skończą się rekolekcje, to ją zapiszę. Ja też wiedziałam, że coś niepokojącego się ze mną dzieje. Może serio szatan mnie dorwał? Ale przecież grzecznych dzieci on nie dopada. Co prawda ostatnio trochę posprzeczałam się z Marcinem, ale to chyba nie powód, by zaraz miał mnie tak karcić. Obiecuję, że już więcej nie będę wyzywać go od palanta. No chyba, że mi znowu nie pożyczy swojej wyścigówki z Lego. Jest odlotowa. Ale ja naprawdę nie chciałam go tak przezywać. Dobra jest. Trochę mogłabym być dla niego milsza. Może to coś pomoże i nie będzie chciał mi się już tak pić. Przynajmniej się postaram. Od jutra. Bo dziś i tak nie mam już siły na staranie się być aniołkiem. Za to miałam siłę, by ponownie zasnąć. Rozdział 5. Turbosłodka nagroda. Rok 1997, wiek 11 lat, staż cukrzycy, 3 dni przed diagnozą. W poniedziałek, gdy tylko skończyłam lekcję w szkole, udałyśmy się z mamą do ośrodka zdrowia. W tamtym dniu przyjmowała moja pediatra, kobieta w średnim wieku. Była to znajoma mamy z jej czasów szkolnych. Razem z nami czekali też inni rodzice ze swoimi pociechami. Antek, zostaw to! Warknął na syna jeden z ojców. Zobacz, jak ta dziewczynka grzecznie siedzi. Mężczyzna spojrzał na mnie. Rzeczywiście, siedziałam cicho i grzecznie. W ręku trzymałam małą buteleczkę wody. Była już prawie pusta, a dopiero co wyszłyśmy z domu. Mamusiu, gdzie jest toaleta? Zapytałam po cichu, by nikt nie usłyszał. Tam, dziecko, wskazała palcem na drzwi na końcu korytarza. Mama wyglądała na strapioną, może trochę rozkojarzoną. Próbowała słuchać opowieści innych kobiet w poczekalni, ale robiła to tak nie do końca uważnie. Jej wzrok cały czas gdzieś błądził. Pogodne nastawienie do innych ludzi było wyraźnie zachwiane. Gdy wróciłam z powrotem do poczekalni, usiadłam koło niej, przytuliłam się do ramienia i przymknęłam oczy. Chciało mi się znowu spać. Pani Alicja i Ania. Po pół godzinie wezwała nas lekarka. Wejdźcie, proszę. Gabinet był niewielki. Na środku pokoju stało biurko, a pod oknem długa kozetka. Co się dzieje? Zaczęła lekarka. Mam problem z Anią. Jest jakaś taka osowiała. Bardzo dużo pije i śpi. Przypuszczam, że ma anemię, bo jest bardzo blada i też ostatnio wydaje mi się, że schudła. A chorowała ostatnio na coś? Lekarka popatrzyła na mnie zamyślona. W sumie to teraz nie. 2 albo 3 miesiące temu miała jednak taki mocny kaszel. Doktor Psztyć przepisał jej antybiotyk, ale już nie kaszle. Teraz jest wszystko w porządku. Ściągnij sweterek, dziecko, i połóż się tutaj, wskazała na kozetkę. Zbadam cię. Choć krępowałam się rozebrać, zdjęłam posłusznie górę. Pod koszulkę zostawiłam. Czy to cię boli? Nadusiła na brzuch. Nie. A tutaj? Kontynuowała badanie delikatnie, schodząc w okolice podbrzusza. Nie. Dobrze, wstań proszę. Osłucham cię. Wstałam, ale znowu zrobiło mi się słabo. Wyprostowałam się, wdychając i wydychając głęboko powietrze, by lekarka mogła mnie dobrze zbadać. Jak zwykle, zadanie musiałam wykonać należycie. Pani doktor zadała jeszcze kilka pytań i wypisała skierowanie na badania. Jutro rano na czczo przyjdziecie tutaj do ośrodka zdrowia i pobierzemy Ani krew. Trzeba zobaczyć, co to może być. Pani doktor, nie wiem czemu mama zwróciła się oficjalnie do koleżanki, przecież ją dobrze znała. Czy to poważne? Nie wiem, Ala, może stres w szkole? Nie chcę za bardzo się wypowiadać. Poczekajmy na wyniki. Powinny być w ciągu 3 do 4 dni, może wcześniej. Wtedy będziemy radzić, co dalej. Te słowa ani mnie, ani mamę nie uspokoiły. Liczyłyśmy na to, że lekarka powie, że to nic groźnego, przepisze specyfik i po sprawie. Nadal żyłam w przekonaniu, że chyba tak źle ze mną nie jest. Rok 1997, wiek 11 lat, staż cukrzycy, 2 dni przed diagnozą. Pani pielęgniarka kazała mi wyprostować rękę. Mocno zacisnęła opaskę, a resztą materiału mogłaby owinąć równie dobrze całą kończynę. Z opakowania wyciągnęła długą, grubaśną igłę. Była naprawdę gigantyczna. Popatrzyłam, jak się wbija. Chciałam przez to pokazać, że się nie boję, choć tak naprawdę byłam małym i przestraszonym dzieckiem, które za 3 miesiące miało skończyć 11 lat. Mama została na korytarzu, także poczułam wyzwanie wykazania się podwójną odwagą przed pielęgniarką oraz igłą. Ból się nie liczył. Krew coś słabo leciała, więc kobieta poruszyła igłą, a ja od razu mocniej zacisnęłam zęby. Poczułam napływające ciepło. Zabolało, ale nie pisnęłam nawet słówka. Z tego wszystkiego najbardziej cieszyłam się, że tamtego dnia nie musiałam iść od rana do szkoły. Marcin poszedł, a ja nie musiałam. Wyniki będą za 3 dni. Pielęgniarka odprowadziła mnie za rękę z powrotem do mamy. No chyba, że działoby się coś poważniejszego, to zadzwonimy. Poważniejszego? A może ja jestem śmiertelnie chora? Babcia i mama ostatnio są takie smutne. Ale dlaczego nie chcą mi powiedzieć, co mi jest? Może nie chcą mnie martwić, że zaraz wykituję. Ale czy to czas, żeby mieli mnie już zakopać w ziemi? Przecież małe dzieci nie umierają tak prędko. Na myśl o rychłej śmierci zrobiło mi się niedobrze, dlatego jak najszybciej wyszłam z przeraźliwego laboratorium. Do domu z ośrodka miałyśmy blisko, może 1,5 kilometra. W drodze powrotnej mama chciała mi jakoś wynagrodzić fakt zostania dzielną pacjentką. Zaproponowała, że wejdziemy do sklepu i kupi mi to, na co będę miała ochotę. 2 razy nie trzeba było mnie namawiać. Weszłyśmy do samoobsługowego marketu na osiedlu. Od razu udałam się w stronę lodówki. Wypatrywałam tubki z mleczkiem. Było to turbo słodkie, gęste mleko, takie do wyciskania. Coś podobnego jak szkolny klej do papieru. Spojrzałam niepewnie na mamę, czy na pewno mogę włożyć do koszyka upolowaną zdobycz. Mama kiwnęła głową, a ja bez chwili namysłu wybrałam smak czekoladowy. Nie pytając się, odruchowo chwyciłam 2 tubki. Jedna dla mnie, druga dla Marcina. Mamie chyba mój gest braterstwa się spodobał, bo nic nie mówiła. Niezwykle rzadko coś dostawaliśmy w gratisie od rodziców. Raczej nas nie rozpieszczali, choć nigdy nam niczego nie brakowało. Owszem, dostawaliśmy z Marcinem co miesiąc drobne kieszonkowe, jak to razem nazywaliśmy pensję, ale byliśmy raczej nauczeni oszczędności. Jeśli już, to zbieraliśmy na konkretniejszy wydatek. Mi zamarzył się rower, który kiedyś dostrzegłam w hipermarkecie. Górski, z grubymi oponami i niebiańsko pięknym kolorem, zresztą moim ulubionym, niebiesko-błękitnym. Niestety kosztował tyle, że do cioć i wujków musielibyśmy jeździć nie raz na miesiąc, a przynajmniej kilka razy w tygodniu. Od czasu do czasu skapnął się od nich drobny, dodatkowy pieniążek. Gdy weszłyśmy z powrotem do mieszkania, było cicho. Tata jak zwykle w pracy, Marcin w szkole, a babci tym razem nie gościliśmy. Mama zakrzątnęła się w kuchni, aby uszykować mi śniadanie. Dostałam polecenie od lekarki, abym przed pobraniem krwi nic nie jadła. Zresztą za bardzo nie miałam apetytu na jedzenie, za to nawet nie wiem kiedy, ale po przyjściu wypiłam 2 szklanki wody. Stąd mój żołądek zapełnił się jeszcze bardziej. Mama poganiała, abym zrobiła herbatę i mogła szybciej wrócić do szkoły. Chociaż na 3. lekcję. Mi nie spieszyło się za bardzo. Zresztą byłam w ostatnich miesiącach dość spowolniona w swoich ruchach. Wiedziałam jednak, że ostatnie 2 lekcje to matematyka, więc tym bardziej nie miałam dobrego argumentu, by gnać tam na złamanie karku. Jedyną motywacją było mleczko w tubce, które miałam uszykowane dla brata. Swojego jeszcze nie napoczęłam. Czekałam, aż zjemy je sobie wspólnie na przerwie. Co jest, Aniu? Dlaczego nie jesz? Zapytała z niepokojem mama. Ja też zaraz muszę wrócić do pracy. Jedz, proszę. Nie wiem, mamuś. Jakoś nie mam apetytu. Najchętniej położyłabym się i poszła spać. Oj, dziecko, dziecko. To może dzisiaj nie pójdziesz do szkoły? Marcin przyjdzie, to ci powie, co było w szkole. Sama zdawała się być zaskoczona swoją propozycją. Mnie też nią zdziwiła.
Opuścić lekcję? Ale jak to?
Jedynym powodem, dla którego nie byliśmy z Marcinem w szkole, była może grypa. Dziwne to. Najpierw ten prezent w sklepie, teraz mogę nie iść do szkoły?
No nie wiem, mamusiu, może pójdę. Mam do Marcina niespodziankę.
Uradowana wskazałam na lodówkę, do której włożyłam słodką tubkę. To mu dasz, jak wróci ze szkoły. Dokończ śniadanie, połóż się i poczytaj sobie najwyżej książkę. Ja muszę już lecieć do pracy. Poradzisz sobie? Skinęłam głową i po chwili zostałam sama. Pokiwałam mamie przez okno. Wyszłam z kuchni, zostawiając nadal niedokończone śniadanie. Położyłam się, ale było mi jakoś tak nieswojo. W sumie prawie nigdy nie zostawałam w domu sama. Często chciałam mieć dom tylko dla siebie, ale jednocześnie tego nie lubiłam. Zawsze ktoś się tutaj kręcił. Znowu do głowy zaczynały dopływać negatywne myśli o chorobie. Ta cisza w końcu zaczęła mi mocno przeszkadzać. Wzięłam do ręki książkę, żeby zająć czymś głowę, ale coś nie mogłam się skupić. Czytałam, ale nie wiedziałam, co czytam. Czułam się jak w letargu, obecna i nieobecna. Czasami miałam wrażenie, że słyszę bicie mojego serca, a biło naprawdę pośpiesznie. Uznałam, że to przez poddenerwowanie. Musiałam czymś zagłuszyć tę ciszę panującą w pokoju, bo przecież nie w zmartwionej duszy. Tam się kotłowało. Na półce dostrzegłam magnetofon i pośpiesznie włożyłam do niego moją ulubioną kasetę, calineczkę. Nacisnęłam przycisk odtwarzania, który był już mocno zdezelowany. Nie chciał za bardzo wskoczyć, stawiając spory opór. Po chwili naszej wspólnej walki bokserskiej przycisk kontra ja udało mi się go obalić na łopatki. Ha! Nokaut! Mały czarny gnojku! Usłyszałam głos lektorki. Był bardzo ciepły, przez co poczułam lekkie uspokojenie. Przymknęłam oczy, wyobrażając sobie, że pływam na liściu jak ta mała dziewczynka. Nagle z okna pokoju usłyszałam gromadkę dzieci. To przedszkolaczki, które z opiekunkami zmierzały w kierunku miasta. Szły wesołe, trzymając się za rączki i żywo nimi wymachując. Też tak sobie z bratem kiedyś spacerowaliśmy. Dziś już nie jestem takim brzdącym, ale przecież nadal jestem dzieckiem.
i wcale się nie boję, że z szafy zaraz wyjdzie tu jakiś potwór. W chwili przypływu energii podniosłam się z tapczanu. Podbiegłam żwawo do szafy. Ha, gadziny! Was tutaj nie ma, prawda? Chwyciłam za klamkę i zawahałam się. A może jednak jestem jeszcze małą dziewczynką? Jak sobie tak siedzicie, małe potworki, to sobie tam grzecznie siedźcie. Nie będę wam przeszkadzać. Ale sprawdzę, czy nie zeżarliście mi mojego słodkiego mleczka. Weszłam do kuchni. Niedokończona kanapka nadal leżała na stole. Po cichu miałam nadzieję, że jeśli nie stwory, to może jakieś kuchenne myszki ją zjedzą. Nie zjadły, bo kanapka nadal tam była. Pomyślałam, że muszę ją gdzieś schować przed rodzicami, żeby nie byli źli. W końcu wyrzucanie jedzenia traktowali jak grzech śmiertelny. Przez chwilę wystraszyłam się tym oszustwem i chciałam ją nawet zjeść. Zobaczyłam jednak, że ser tak jakby się na niej skurczył. Nie, nie dziś. Przyszłam przecież po lepszy smakołyk. Ale miałam go zjeść razem z Marcinem. Tam, najwyżej tylko trochę spróbuję. Jeden, góra dwa chapsy. Otworzyłam lodówkę i chwyciłam tubkę. Zupełnie mi nie przeszkadzało, że była lodowata. Moje dłonie i tak zdawały się być jeszcze bardziej zimne niż ona. Miodzio, ale słodciutkie! Pogłaskałam się po wklęsłym brzuchu, delektując każdym łykiem. Tak się rozpędziłam, że prawie pochłonęłam całą tubkę. Ależ się Marcin ucieszy, jak wróci ze szkoły. Pomyślałam i szczęśliwa opuściłam kuchnię, aby z powrotem położyć się do łóżka. Kanapkę zostawiłam w spokoju. Nikomu krzywdy nie robiła, leżąc sobie bezbronnie na talerzu. Potworki w szafie też siedziały cichutko, bawiąc się ze sobą. Na szczęście tylko ze sobą. Postanowiłam im również nie przeszkadzać.